Dariusz Joński nie rezygnuje z funkcji przewodniczącego Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych.
Choć startuje w wyborach do Europarlamentu.
Taką obietnicę złożyło o poranku w naszym informacyjnym radiu RMF24.
Coraz więcej przypadków zachorowań na odrę w Polsce.
Sanepid monitoruje ogniska w Poznaniu, Wrocławiu, Lublinie i Warszawie.
W porannej rozmowie w RMF FM dzisiaj Mirosław Suchoń.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga. Nie zrzeknę się przewodniczenia Komisji do spraw wyborów kopertowych. Wszystkie czynności procesowe kończymy 24 maja. Tak zapowiadał w rozmowie o 7 w radiu RMF24 Dariusz Joński, przewodniczący Komisji Śledczej, a jednocześnie przypominamy kandydat do Parlamentu Europejskiego.
Eurowybory 9 czerwca. Joński zapewnia jednak, że zdąży zamknąć pracę komisji.
No przyjęliśmy szybkie tempo od samego początku, nie wiedząc w ogóle, kto będzie w tych wyborach brał udział, ale zależało mi, żeby Komisja do spraw wyborów kopertowych rozstrzygnęła to w pół roku. Ludzie też nie chcą, żeby te komisje trwały tam 2-3 lata, niektóre faktycznie tyle trwały. Tym bardziej, że my badamy okres tak na dobrą sprawę 3 miesięcy od marca do maja 2020 i około 40 kluczowych świadków, które podejmowali decyzje w sprawie wyborów korespondencyjnych, które wiadomo nie mogły się odbyć, a na które poszły pieniądze w piach.
W naszej internetowej stacji na bieżąco najbardziej aktualne komentarze Radia RMF24 możecie posłuchać na rmf24.pl albo w aplikacji RMF On.
Poznań, Wrocław, Lublin i Warszawa. Między innymi w tych miastach sanepid monitoruje ogniska odry.
W ostatnich tygodniach w Polsce wykryto prawie 100 przypadków tej choroby, najczęściej wśród dzieci i ich rodziców. W faktach ponownie nasz reporter Michał Dobrołowicz.
Dzień dobry,
Michale. Jaka jest przyczyna tego wzrostu liczby zachorowań?
To był przyjazd do Polski z Niemiec, obcokrajowca z dzieckiem, który tutaj chciał odwiedzić swoją rodzinę i w ten sposób, jak ustaliłem, wirus odry zaczął się rozprzestrzeniać. Sanepid próbuje teraz przeciąć źródła zakażenia, czyli znaleźć wszystkie osoby, które miały kontakt z tymi chorymi. Tak to opisuje profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz.
Już mamy to wszystko określone, stwierdzone, zbadane. Następny krok to jest to sprawdzenie stanu zaszczepienia właśnie tych osób z kontaktu.
Tutaj w Warszawie część dzieci na odrę choruje teraz niestety na tyle ciężko, że musiały trafić do szpitali, podkreśla pediatra profesor Teresa Jackowska.
Te dzieci mają powikłania, zapalenia płuc, zapalenia krtani, zapalenia uszu. 30% wymaga hospitalizacji.
Pediatrzy przypominają rodzicom, żeby szczepili dzieci przeciwko odrze. Pierwszą dawkę podaje się w 13 miesiącu życia, a drugą, gdy dziecko skończy 5 lat, a wśród chorych teraz są dzieci, które mają na przykład 7 lat i wciąż jeszcze nie dostały drugiej dawki.
Najważniejsze informacje na ten temat znajdziecie na rmf24.pl.
Rozmowa oparta na faktach.
Czyli poranna rozmowa w RMF FM. Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry. Brukselka, Brukselka, Brukselka. Wszyscy żyją teraz tylko tym, jak ją wyłuskać. Mirosław Suchoń to szef klubu Polski 2050, sejmowego klubu Polski 2050, ale jednocześnie, jak słyszymy, lider trzeciej drogi na Śląsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. No tutaj decyzje ogłaszają liderzy.
Oczywiście,
nie
dlatego pan nie
decyzji.
Może, byłoby nie fair, żeby bez fanfar.
Ale rzeczywiście nie tylko na samym Śląsku, ale też na Podbeskidziu, Śląsku Cieszyńskim, Zagłębiu, Ziemi Częstochowskiej.
Zwłaszcza, że pan jest z Bielska-Białej, więc Podbeskidzie, tak. Zwłaszcza na Podbeskidziu, proszę państwa, to Podbeskidzie będzie, Podbeskidzie najważniejsze.
Podbeskidzie, Śląsk Cieszyński, tak, nasze piękne oczywiście. Beskidy, przy okazji zapraszamy w długi weekend, jest naprawdę co robić.
A ja już ten weekend się tam wybieram, więc do zobaczenia gdzieś tam. Dobrze, ale panie pośle, nie o walorach turystycznych chciałem z panem porozmawiać, tylko najpierw o tym, skąd to pańskie zamiłowanie do Brukseli.
No to nie jest zamiłowanie do Brukseli,
tylko
chociaż
do diet parlamentarnych.
Brukselkę uwielbiam, muszę powiedzieć i tak czasem lubię na obiad zjeść. Natomiast zresztą zielone warzywa w ogóle polecam państwu. Natomiast muszę powiedzieć, że w partii trwa dyskusja od dłuższego czasu, jaką formułę przyjąć ma nasz start. No bo z jednej strony mamy takich euroentuzjastów, którzy zgodzą się w Brukseli na wszystko. Z drugiej strony mamy takie partie, które chcą uciec z Unii Europejskiej, czy Konfederacja. Mm-hmm. PiS też przejawia takie tendencje, więc trzeba trzeciej drogi rozsądnej, która wie, co zrobić.
Ale ja pytałem o pana, a nie o euroentuzjazm tak w ogóle, bo jakoś tego entuzjazmu wśród wyborców nie potrafię znaleźć. zainteresowanie tymi wyborami, które w końcu przecież no, za 2 miesiące.
No tak, tylko ta dyskusja trwa już jakiś czas, jaką formułę ma przyjąć nasz start. I na przykład w Warszawie stawiamy na pana Michała Koboskę, który jest szefem Komisji do Spraw Unii Europejskiej. I to jest pewna logika, czyli osoby, które zajmują się sprawami ważnymi, które
tak,
mają
to jest
być
ta
ważne.
Logika. Ledwo co został posłem, a już zostanie, a już się wybiera do Brukseli.
No tak, ale de facto jesteśmy młodą partią, więc tutaj musi być jakiś podział pracy. Michał Kobosko jest niezwykle zaangażowanym parlamentarzystą, więc stawiając na Michała Koboskę, wiemy, że stawiamy na osobę kompetentną, pracowitą, która się tam sprawdzi.
A Krzysztof Hetman nie powinien podać się do dymisji?
Myślę, że te decyzje będą podejmować w Polskim Stronnictwie Ludowym, natomiast oczywiście Krzysztof Hetman jest również doświadczonym europarlamentarzystą.
Tak, to jest też turysta parlamentarny, dlatego że on, jak pan doskonale wie zapewne, był europosłem z Lubelskiego. Teraz został posłem z Podkarpacia, ale żeby było zabawniej, do Parlamentu Europejskiego nie będzie kandydował ani z Podkarpacia, ani z Lubelskiego, bo tam PSL ostatnio kiepsko, więc wybrał już sobie Wielkopolskę, czym oczywiście spowodował utrącenie kandydatury Pauliny Henik-Kloski na liderkę.
A to już taka wielowątkowa teoria, panie redaktorze,
nie,
zacznę od końca.
Turystę, który to turysta, swoją koleżankę z rządu Paulinę Henik-Kloskę.
A nigdy nie było takiej nawet przymiarki do decyzji, że Paulina Henik-Kloska pójdzie do Parlamentu Europejskiego. Panie redaktorze,
umówmy się, że pan może nie mówić całej prawdy, ale już tak jawnie, to niech pan nam ciemnoty nie wciska.
Ale ja mówię tylko prawdę, samą prawdę, zwłaszcza u pana redaktora. Mam głębokie przekonanie, że jeżeli mijałbym się z prawdą, to pan redaktor z pewnością by
to
zauważył.
Teraz reaguję.
Właśnie. Ale tutaj akurat nie jest ten moment, także zachęcam do powstrzymania tutaj koni. Natomiast jedna rzecz jest ważna, że Paulina Henik-Kloska, podobnie
powstrzymajcie
jak...
Hetmana, a nie koni. Hetmana powstrzymajcie.
Ale to jest dobry europarlamentarzysta, który doskonale rozumie interes Polski.
Natomiast nie kandyduje z Lublina? Jego Lubelszczyzna.
To jest dyskusja o tym, jak mają w Polsce wyglądać listy. De facto europarlamentarzyści reprezentują i muszą reprezentować interes Polski, nie konkretnego województwa, to chociaż to jest ważne, ale interes Polski. I
Mirosław Suchoń, lider klubu Polski 2050 jest ze mną w Sejmie, kandydat
studio.
Najprawdopodobniej jest ze mną w Sejmie, poniekąd w Sejmie, bo znaczy ja tam czasami bywam, bardzo rzadko, by nie powiedzieć, że wcale, oczywiście, że jest ze mną w studiu, ale jest pan przede wszystkim liderem listy trzeciej drogi do Parlamentu Europejskiego. Ja tutaj widzę, wie pan, bo pan powiedział coś takiego, że mamy w Polsce ludzi, którzy są bardzo euroentuzjastyczni i sceptyczni i potrzebna jest trzecia droga. Ale wie pan doskonale, że w obrębie tej trzeciej drogi nie wiadomo, na kogo się głosuje. Absolutnie nie wiadomo. Pan właśnie zaczął myśl, że głosując na trzecią drogę, na przykład na Podkarpaciu, głosuje się jednocześnie, bo taka jest ta ordynacja, na trzecią drogę w zachodniopomorskim, prawda?
No to ordynacja jest zbudowana tak, że podział mandatów odbywa się na poziomie krajowym. W związku właśnie z tym wszystkie głosy z całej Polski
są,
można powiedzieć, są w jednej puli.
Tak. Co oznacza, że na przykład głosując na tradycyjny wyborca PSL-u, który chciałby na przykład walczyć z Zielonym Ładem, będzie głosował na Różę Thun, która jest pierwszą w Polsce orędowniczką Zielonego Ładu, największą euroentuzjastką w polskim parlamencie.
No, poczekajmy jeszcze na prezentację naszych list. Natomiast
będzie, teraz zdaje się, to też jest turystka, bo kandydowała z Krakowa, miała być teraz w Warszawie, ale wylądowała ostatecznie, jak słyszymy, na Dolnym Śląsku.
Poczekajmy na prezentację list, bo tej jeszcze nie było. Natomiast oczywiście pytanie jest, czy należy walczyć z czymś, czy należy walczyć, żeby przy rozwiązaniach, które są przyjmowane na poziomie unijnym, polski interes był brany pod uwagę. My będziemy walczyć o to, żeby interes polskich obywateli, rolników, kierowców był brany.
Gdyby teraz było głosowanie w Parlamencie Europejskim, pan się do niego wybiera, na temat zakazu rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku.
Jak w tym momencie głosowałbym z pewnością przeciw.
A Róża tą głosowała oczywiście za. za.
Nasza rekomendacja była inna. Europarlamentarzystka podjęła taką decyzję. Natomiast, panie redaktorze,
i nagrodę została dostaje.
Jeszcze jedną rzecz warto wyjaśnić, bo poruszyliśmy ten temat, później nie będzie pewnie przestrzeni, ale nasze, pani minister, to jest ważna rzecz, podjęły się zadania na całą kadencję, co najmniej na całą kadencję, w związku z tym zostają w rządzie. To jest decyzja Polski 2050.
Dobra, to nie jest decyzja Polski 2050.
To jest decyzja Polski 2050.
Pozwoli pan, że sobie pozwolę tutaj wyrazić drobne votum separatum, bo Paulina Henik-Kloska chciała kandydować do Parlamentu Europejskiego, no tylko...
Ale ja nie wiem, kto takich bzdur naopowiadał, jeżeli mówił pana redaktora dotarły.
Bardzo pana przepraszam, mówił mi to członek rządu z rekomendacji Polski 2050. No,
tylko, panie redaktorze, Paulina Henik-Kloska nic nowego pewnie nie powiem, ale jest moją przyjaciółką, w związku z tym doskonale rozumiemy się.
Pozdrawiam serdecznie panią minister, zapraszam.
I myślę, że dobrze znam. I dobrze znam jej decyzję, zresztą, ale czy, to była decyzja na poziomie partyjnym, decyzja, że nasze, pani minister, zostają w rządzie, no bo nie robi się tak, Krzysztof, że podejmuje się... Krzysztof Hetman i Polskie Stronnictwo Ludowe podjęło swoją decyzję.
Tak,
podobnie
państwa,
jak inne formacje.
Tak. Człowiek zostawia Europarlament, kandyduje do Sejmu, jest w tym Sejmie 4 miesiące, w rządzie jest raptem, no też 4 miesiące i już wybiera się znowu do Brukseli. Gdzie tu jest powaga? I niech mi pan wytłumaczy, co mają sobie myśleć wyborcy, którzy głosowali na Hetmana na Podkarpaciu, że on ich wszystkich zostawia i mówi adieu, ja mam teraz lepszą dietę i lepszą fuchę na boku.
Ale to nie chodzi o tego rodzaju rzeczy. Czy chodzi o to, że rozumie, jak działa Bruksela, rozumie, jakie decyzje, w jaki sposób zapadają
to
w Parlamencie Europejskim.
Po co zostawał ministrem rozwoju?
No, na tamtym
nawet
etapie
nie zdążył
była,
poznać resortu.
Na tamtym etapie była taka decyzja, natomiast ja mogę mówić za swoją formację.
I o tym bardzo proszę, żeby pan opowiedział słuchaczom RMF24 oraz tym, którzy zostaną z nami w mediach społecznościowych. Zapraszam serdecznie, a słuchaczom RMF-u dziękujemy i życzymy miłego, słonecznego dnia.
Dziękujemy. Mirosław Suchoń polecał zielone warzywa.
Na przykład Brukselkę.
Nie tylko w Brukseli.
Polecał też Beskidy i Śląsk Cieszyński.
My polecamy kolejne fakty. Rozmowa trwa w Radiu RMF24.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.